Pan właśnie praktykuje nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Nabożeństwo, które tak bardzo dokładnie opisał święty Ludwik Grignion de Montfort, opisał to w traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. I pan praktykuje to nabożeństwo i dzisiaj chciałby nam też, naszym słuchaczom, opowiedzieć o tym nabożeństwie, o tym, jak to nabożeństwo jest skuteczne, jak może nas przemieniać, zbliżać do Matki Bożej, uczyć nas oddawania wszystkiego Matce Bożej. Zanim przejdziemy do tego, jak takie nabożeństwo należy odmawiać, to też chciałam zapytać, jak doszło do tego, że pan sięgnął po ten traktat. Bo najpierw pewnie pan go przeczytał.
Oczywiście, tak. To się stało, to również tutaj sięga swoimi korzeniami Niepokalanowa. Tak jak już wcześniej wspomniałem, siostra, która tu była w Niepokalanowie przez jakiś czas, namówiła mnie do rycerstwa, do wstąpienia. Później zacząłem też rozdawać cudowne medaliki, które właśnie tu zamawiałem w Niepokalanowie. No następnie właśnie jest sprawa traktatu. Ja jeszcze tu wspomnę, bo to też tak dość ważny epizod, może on mi uleciał do tej pory, to w paru dosłownie zdaniach, że jak ja się zawierzyłem Matce Bożej, co się zaczęło dziać? Otóż w jakiś czas potem, oczywiście walka trwała nadal, trwa do dziś i będzie trwała zawsze. I to nie jest tak, że ja już jestem teraz mocny, bo jak powiem, że jestem mocny, to znaczy, że już leżę i mnie nie ma. Natomiast czuję się bardziej umocniony przez łaskę Bożą. Większy pokój wewnętrzny, spokój w ogóle taki zewnętrzny też, ale też no, inne patrzenie na wiele spraw, na swoją biedę i akceptację jej bardziej. Natomiast zaczęli do mnie przychodzić ludzie z takimi problemami, jakie ja miałem. Parę miesięcy po tym, jak ja się zawierzyłem jako rycerz, wręcz dosłownie pierwsza osoba zadzwoniła, co sądzimy do mojej żony, żeby nie było także do mnie. Co pani sądzi o egzorcystach? Czy to jest dobre, czy złe? I żona ją do mnie przekierowała. I to była pierwsza osoba, której, że tak powiem, pomogłem. Ona kilka lat już nie mogła z domu wyjść. Takie lęki miała i jakąś psychozę. I ona po rozmowie ze mną następnego dnia była u spowiedzi. I to była pierwsza osoba. Później się tak no, worek rozwiązał. Zaczęli ludzie przychodzić. Ja zacząłem tym ludziom w ten sposób pomagać, że najpierw ich, tak jak mnie Krzysztof kiedyś wysłuchiwałem, potem im opowiadałem o swoim doświadczeniu, potem w jakiś sposób też Matka Boża to sprawiała, że nawiązałem kontakt z egzorcystami, oczywiście kapłanami umocowanymi w kościele przez biskupa. No i zaczęła się taka moja posługa przy pomocy ludziom opętanym, zniewolonym i tam doświadczyłem, to właśnie mówię, to też nie po to, żeby wzbudzać jakąś sensację, ale wszechmocy właśnie wstawiennictwa Matki Boże, bo ja zawsze tam z różańcem byłem i wiele razy osoby, które były uwalniane, mówiły o tym, że była Matka Boża obecna. One słyszały jej głos, one czuły jej zapach, ale też doświadczyłem, to mnie tylko umocniło w wierze, tych cudów, które Ewangelia opisuje, na własne oczy to widziałem tu i teraz. To nie jest tak, że jest jakaś książka opisująca przeszłość, a dzisiaj mamy tylko medycynę i mamy tutaj inne środki nowoczesne. Nie. Tak naprawdę to jedynie Jezus Chrystus jest Panem, który ma władzę wszelką w niebie i na ziemi, która jest mu dana od Ojca. I tylko na Jego imię się musi ugiąć każde kolano i ja tego doświadczyłem choćby podczas modlitwy uwolnienia, ale Matka Boża tam odgrywa kolosalną rolę jako ta pośredniczka łask. I doświadczyłem też wielokrotnie, modląc się nad osobami, czy to zniewolonymi, czy jakieś tajemnicze, dziwne choroby, lekarze nie mogli zdiagnozować, ludzie odzyskiwali zdrowie po prostu z dnia na dzień. No, to jest po prostu wszechmoc Boża i wiara oczywiście, otwartość. Wiara, którą otrzymałem, dzięki Bogu ją otrzymałem. Chcę się tym z ludźmi dzielić. Uwierzcie, otwórzcie bardziej serca, bo Jezus czeka na otwarte serce. On stoi i kołacze, to są Jego słowa. A jeśli ktoś otworzy, to On wtedy wchodzi. Jeśli ktoś otworzy, zły duch robi zupełnie inaczej. On chce wyważać. On tylko czeka na szczelinę i się ładuje cały. A Bóg jest bardzo łagodny. W lekkim powiewie przychodzi, ale przychodzi. I on mówi wprost, i to są jego słowa, których się należy złapać i kurczowo trzymać, że jeśli prosisz, to otrzymasz. To jest słowo od Boga. Jeśli zapukasz, to będziesz, to doświadczysz tego, że drzwi się otworzą. Jeśli pragniesz coś otrzymać, co jest dobre dla Boga, tak? Ale Bóg mówi wręcz wprost, proście, a otrzymacie, kołaczcie, otworzą wam, szukajcie, a znajdziecie. Jeśli ktoś szuka, ale warunek szuka, to znajdzie. A chyba przykładem jestem dobrym na to, że będąc tak daleko, zadawałem pewne pytania i Bóg dał mi się odnaleźć. Ktoś powie, ale co ty przeszedłeś? Ale to jest nic w porównaniu z tym, co dzisiaj mam. I z perspektywą, w którą wierzę głęboko, że odziedziczę wieczności w niebie. Bo tam jest wiele mieszkań i jedno jest dla mnie przygotowane. I tak naprawdę żadna siła mnie nie może odłączyć od miłości Chrystusa Jezusa. Żadna. ani mocy, ani zwierzchności, ani panowania, nic. Ja po prostu mogę się sam od tego odłączyć. A tym bardziej mając Maryję jako swoją mamę świadomie, bo to przecież Pan Jezus na krzyżu powiedział, oto matka twoja, do mnie. Właśnie do mnie to powiedział. Ja od tej chwili wziąłem ją do siebie jako uczeń i to, że jestem niedoskonały, to, że jestem słaby, że grzeszę, że upadam, nie jestem święty, mam wiele słabości, mam wiele, wiele, wiele wad i wiele pracy przed sobą, to nie zmienia tego, że to jest moja mama i że ja po prostu przez nią mogę iść do Jezusa. Ale wracając do traktatu, poznałem tutaj, będąc w Niepokalanowie, pewnego człowieka. On podszedł do nas po mszy i powiedział, że jesteśmy wspaniałą rodziną. No tak, o, takie dostał natchnienie, bo swoje problemy rodzinne wtedy miał. Porozmawialiśmy chwilę, wyżalił się, ja powiedziałem, co powinien moim zdaniem oczywiście zrobić. Daliśmy mu jedną płytę wtedy Arki Noego z autografem dla jego dzieci. I on poprosił o SMS-a, żeby, znaczy telefon, żeby móc się porozumiewać z nami. Potem SMS-em napisał, że chciałby nam coś wysłać, poprosił o adres. Wysłałem mu ten adres, przychodzi koperta, w kopercie traktat właśnie świętego Ludwika, brązowa książeczka z takim dodatkowym, małym, jeszcze mniejszą książeczką, Droga Mała do Jezusa przez Maryję według świętego Ludwika, 33 dni, takie zawierzenie. No i ja to odłożyłem na półkę, wtedy miał mój syn przyjść na świat, to było w okolicy Niepokalanego Poczęcia to było. Ja wiem, że wtedy też dość duża liczba osób zaproszonych przez nas do rycerstwa wstępowała. Przy tym moja żona była wysoko w ciąży, bo jak się okazało, potem 20 grudnia się synek Michał Izajasz urodził. Też takie dziecko wyproszone przez Maryję, mnóstwo się ludzi za niego modliło. Jak ja chodziłem na te akupunktury, o których tu wspomniałem i tak dalej, to mi potem stwierdzono bezpłodność. Znaczy lekarz mówił, że a żona moja już nie powinna też rodzić, z tytułu też i wieku, ale też powikłań przy pierwszym porodzie, ale myśmy powiedzieli, Boże, jeśli chcesz. No i on poczęty 1 kwietnia i tak się zastanawiałem długo, czemu 1 kwietnia, co to jest za dzień, a to jest dzień, kiedy Jan Kazimierz zawierzył Polskę.
Śluby.
Tak jest, śluby lwowskie 1656, ale to tak na marginesie. No i wtedy byłem tak zalatany, więc ten traktat poszedł na półkę. I jak się modliłem, tak mocno wtedy z Matką Bożą rozmawiałem, zresztą zawsze się staram mocno rozmawiać, tak jak dziecko, tak usłyszałem natchnienie. Głos, jak kto woli, żeby ta książeczka trafiła do jak największej ilości moich dzieci za twoim pośrednictwem. Tak ja to odebrałem, to się powtórzyło. No więc ja wtedy zawsze mówię, no dobrze, no ja to zrobię, no ale to ty mi pomóż, nie? I no, trzeba zacząć czytać najpierw, żeby cokolwiek robić. Ja przeczytałem i bardzo mnie poruszyło to, że tak naprawdę ten traktat opisuje to, co ja robiłem. W pewien sposób, oczywiście ja to robiłem w bardzo niedoskonały sposób, wręcz traktat jest o doskonałym nabożeństwie, no a ja niedoskonale je praktykuję, no ale do doskonałości się zawsze dąży. W każdej dziedzinie nikt nie jest doskonały od razu, a niewielu doskonałość osiąga. Natomiast bardzo mnie poruszyło to wszystko. Bardzo byłem wzruszony, jak czytałem tą książkę. Ludwik przedstawia Maryję jako mamę. Opisuje to jak gdyby, nie to, że pozbawiając tego majestatu, tego, co tak naprawdę ma w porządku chwały, a ma w porządku chwały to, co miała w porządku łaski, a łaski była pełna, więc w chwale też jest w pełni chwały. Natomiast czytając ma się wrażenie, że to jest osoba nam bliska. A ja też zawsze Matkę Bożą postrzegałem jako osobę mi bliską, która mnie jako dziecko traktuje. I przede wszystkim to właśnie o tym oddawaniu jej wszystkiego. Wszystko złożone w jej ręce, znaczy może jeszcze inaczej, nic, co jest złożone w jej ręce, nie zginie. My możemy u niej deponować niejako jak gdyby w skarbcu. Poza tym Ludwik dowodzi tego, że droga do Jezusa, bo to jest chrystocentryczne nabożeństwo, oczywiście wiemy o tym, że my zawsze zmierzamy do Boga. Maria boginią nie jest, choć jak mówi kardynał, sługa Boży, kardynał August Hlond, przyjdzie czas, kiedy Bóg atrybut swojej wszechmocy złoży w jej ręce, ale to Bóg jej to da, natomiast ona jest w naturze swojej człowiekiem, nie Bogiem. Jednak to Jezus Chrystus zapragnął tego, żebyśmy my przychodzili do Niego poprzez jej pośrednictwo. Tak jak On przyszedł tutaj poprzez nią. Przecież mógł jako Bóg przyjść w sposób dowolny dla siebie. Jest tutaj bardzo szczegółowo opisane to nabożeństwo. Święty Ludwik również powołuje się tutaj na wielu wcześniejszych świętych czcicieli Matki Bożej. Między innymi występuje tu choćby też ojciec Franciszek, święty Franciszek z Asyżu oczywiście. Jest odniesienie do świętego Dominika, święty Bernard z Clairvaux, bardzo wiele jest poświęcone tutaj świętemu Bonaventurze, również franciszkanin, który reformator dwóch zakonów, dominikanów i franciszkanów. Także jakoby można traktować to tą książeczkę, ja tu nie jestem teologiem, ale to jeżeli powiem coś nieteologicznego czy niezgodnego z nauką Kościoła, to natychmiast to cofam i powiem to w nieświadomości. A ja traktuję tą książkę jako taką Ewangelię o Maryi, bo Matka Boża się umówiła z ewangelistami, wręcz nakazała im, żeby oni nie pisali. Ona jest całkowicie alma mater, jest ukryta, tak. Natomiast tutaj
tak
jakby
się zaczyna chyba traktat.
Duch Święty dopełnia poprzez Ludwika akurat, który trzyma pióro, a tak naprawdę poprzez Kościół dopełnia tego, co powinniśmy o Matce Bożej wiedzieć w tych czasach, w których się dziś znajdujemy. Bo sam traktat ma taki tytuł, jaki ma, ale te pierwsze strony zaginęły. Jak zdobyto, odkopano rękopis.
Po 100 latach chyba go tak jakoś
130 odkrytą. Lat około przeleżał. Tu w 114 paragrafie święty Ludwik właśnie prorokuje nawet, że ta książeczka prawdopodobnie przepadnie na jakiś czas, zakopana w jakiejś skrzyni ciemnej i to dosłownie to się z nią stało. I ona została w 1840 chyba... jakoś tak, około 1840 roku odnaleziona i tak ją zatytułowano. Natomiast ona mówi tutaj bardzo dużo o czasach ponownego przyjścia i panowania Jezusa Chrystusa, o czasach ostatecznych. Jest bardzo wiele odniesień. Co ciekawe, święty Ludwik pisze często o apostołach czasów ostatecznych, używając tego zwrotu, że przyjdą apostołowie czasów ostatecznych, których właśnie Maryja uposaży, Maryja ich ukształtuje, do tego, aby walczyć z wrogami Kościoła. To jest w traktacie opisane bardzo mocno przez świętego Ludwika. I też taka ciekawostka. Zaraz po odnalezieniu traktatu jest uznane objawienie w La Salette, które Kościół swoim autorytetem potwierdza. I tam również Matka Boża mówi też mocne słowa, które jakby potwierdzają to, co pisze Ludwik w traktacie. Ona mówi wprost: wzywam apostołów czasów ostatecznych, używając też zwrotu wy, mała reszto, która widzicie. Więc mamy taki czas, pewien zwrot w dziejach świata, w dziejach Kościoła. Wiadomo, że można te czasy ostateczne rozpatrywać od przyjścia Pana Jezusa do dziś, no ale pewne rzeczy się dzieją, tak? I po to Bóg nam dał też swoje słowo i po to są pewne proroctwa.
Żebyśmy czytali znaki.
Żebyśmy czytali znaki. Pan Jezus wyraźnie mówi tutaj we wszystkich synoptycznych Ewangeliach o tym, żebyśmy patrzyli przez podobieństwo do figowca, tak? Mamy się uczyć. I tam są trzy mowy eschatologiczne, to jest bodaj, jeśli się mylę, to... Ale to jest Marka 14, 21 Łukasza i Mateusza 28, gdzie Pan Jezus mówi o zburzeniu świątyni, ale też mówi o tych czasach końca. I w tych czasach końca właśnie Matka Boża jest tą, która będzie prowadziła każdego, kto się jej odda. Totus tuus, to zawołanie Jana Pawła II właśnie z traktatu pochodzi, niewielu
nie
to...
Każdy o tym wie,
nie każdy
tak.
o tym wie. Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt, czyli dokładnie jestem cały twój, Maria, et omnia mea tua sunt i wszystko, co moje, do ciebie należy. I tu jest taka ciekawostka właśnie, cóż my możemy dać Maryi? No, mamy niewiele, wcześniej o tym mówiłem, a ona jest, jak ją określa archanioł, kecharitomene, czyli z greckiego pełna łaski, więc ona ma pełnię, więc może oddać nam naprawdę dużo, dużo, dużo więcej i ona to zrobi, ona odda. Bo każdy, kto się oddaje jej, no to tak naprawdę, no ona oddaje też się jemu, tak? To ta tuła, czyli cała twoja. I każdy, kto doświadczył w jakikolwiek sposób czegokolwiek, co zrobił dla Maryi, ludzie modlą się na różańcu, oddają te różańce, naprawdę dostaje zawsze wiele. Nie zawsze to od razu widać. Wśród ludzi, którym jakoś pomogliśmy z tym traktatem, z tym nabożeństwem, czyli do tego traktatu ich przybliżyliśmy, mamy już wiele świadectw. To są wyjścia z nałogów, alkoholizmu i to nie tych osób, które się zawierzyły. Ludzie się zawierzają, a ich bliscy poprawiają swoje życie, bez żadnych tam nacisków. Po prostu Matka Boża natychmiast działa. Bo my, dając jej siebie samego, no dajemy wszystko, co mamy. Ja wiem, że rodzi się w człowieku taka pewna sprzeczność, taki opór, bo oddać się w niewolę miłości, czyli oddać wszystko, co mam. Do mnie podchodzą ludzie na przykład w kościele, jak ja o tym mówię i mówią: Panie Andrzeju, ale jak ja mam tam no, synka czy tam kogoś chorego i ja się modlę, Matce Boże, ale za niego to się modlę na boku, nie? No to tak chcę za niego to chociaż tą 50 codziennie, no oczywiście, jak najbardziej. Jesteś wolnym człowiekiem, masz prawo to robić i rób tak, ale no ja mówię ze swojego doświadczenia, wiedz o tym, że jak tą 50 oddasz Matce Bożej, to twój syn prędzej będzie uzdrowiony, może nie tyle, że prędzej, też zostanie uzdrowiony w odpowiednim czasie, jeśli taka jest wola Boża, a nawet prędzej, niż jeśli będziesz się uparcie modliła o to jego uzdrowienie, bo przecież to nie jest tak, że Maryja cię zostawi. No musimy mieć też świadomość tego, że choć żadne zło, włącznie z każdą chorobą tego świata, nie pochodzi od Boga, to Bóg wykorzystując to, że zło weszło przez grzech na świat, wykorzystując to zło, które już jest, pewna rzecz się stała nie z woli Boga. Bóg tą rzecz wykorzystuje, czyli wykorzystuje zło dla naszego uświęcenia. Żebyśmy też mieli tą świadomość, że wolą Bożą jest przede wszystkim nasza świętość. To w stosunku do każdego z nas, a my się boimy. Bo my myślimy zaraz tak, no Maksymilian Maria Kolbe chciał woli Bożej i zginął w Auschwitz. Nie patrzmy na to tak. On się cieszy chwałą Boga w niebie. A co tutaj przeszedł? No przeszedł. Dzięki jego tutaj przejściom też wielu ludzi odzyskało zbawienie, odzyskało nadzieję, odzyskało tutaj życie doczesne. Choćby Franciszek Gajowniczek, ale on tam cuda się działy w Auschwitz. I przecież to nie jest tak, że Bóg stworzył Auschwitz, żeby w tym Auschwitz się działo zło. No ale tam się uświęcili wielcy święci. Czy choćby Edyta Stein, która za nawrócenie Żydów ofiarowała też swoje życie w Auschwitz. To też. Także Bóg zawsze zło wykorzystuje do tego, żeby powstawało dobro.
Pan kilkakrotnie użył tutaj zaimka my, czyli pan nie promuje sam traktatu, ale jest grupa osób, które promują ten traktat.
Zaczęło się tak, że my mamy takie wydanie, które tutaj leży obok, to jest takie wydanie, ja to nazwę w cudzysłowie, nasze, i to też ma tutaj korzenie w Niepokalanowie. Też taka ciekawostka, że jak jechaliśmy do Niepokalanowa po relikwie ojca Maksymiliana Kolbe do naszej parafii, to właśnie poznaliśmy tutaj ojca Mirosława
Kopczewskiego.
Tak, ojca Mirosława Kopczewskiego, bo on nam te relikwie wydawał. I on tak nas zaczepił, jesteśmy grupą mężczyzn, zawierzyliśmy się wspólnie. Ja miałem zawsze takie poczucie, że brakuje mężczyzn w kościele, że rycerz to jest z reguły facet, to jest po prostu mężczyzna. Ja byłem rycerzem Niepokalanej, a mimo wszystko większość tych osób, które zapraszałem do rycerstwa, to były kobiety, nie umniejszając nic kobietom. No ale tak, no rycerki, no Pan Bóg stwarzając naturę, przystosowują do pełnienia danej funkcji, tak? Ja w tej chwili opiekuję się moim synkiem, Michałem Izajaszem, bo żona ma taką pracę, że no akurat tak się składa, że ja się nim też zajmuję, jak mam wynajmować kogoś, z różnych przyczyn wolę być z nim ja do południa. Jestem jego tatą, kocham go, jest mi trudno. Pewnych rzeczy nie mam, takich jak kobieta, jest mi trudno. I tak samo kobieta nie ma pewnych narzędzi, żeby być rycerzem, tak nazwijmy to ogólnie rzecz biorąc. Natomiast no, gdyby nie modlitwa kobiet w kościele, no to prawdopodobnie to byśmy kościoła nie mieli, to może źle powiedziane, bo bramy piekielnego nie przemogą, ale to nie znaczy, że będzie bardzo kiepsko po drodze. Także wszystkim paniom dzięki niech będą za wytrwałą modlitwę i dziękuję też wam wszystkim, którzy tego słuchacie, bo cała wspólnota męska, w której jestem, jest nas mało, jest nas 7, to jest wspólnota tak naprawdę, która się zawiązała do tego dzieła, które w tej chwili prowadzimy, wierzę, że z woli Bożej. To są ludzie, którzy, no może każdy z nich mógłby tu usiąść i mówić podobne rzeczy, jakie ja powiedziałem dzisiaj, że byliśmy bardzo daleko, że Kościół był dla nas czymś odległym, ja się śmiałem i również, myśmy się bawili, wyście się modlili, my was mieliśmy za słabych ludzi. A dziś wam dziękuję, bo przede wszystkim Bogu za was, ale też wam za to, że poszliście za głosem, za wołaniem Boga i się modliliście. I chcę, żebyście wiedzieli, że dziś właśnie ludzie, którzy byli poza kościołem, dzięki waszej modlitwie wyprosiliście u Boga, jesteśmy tu i świadczymy o Jezusie Chrystusie i jeździmy i mówimy o tym. I właśnie jeździmy z tym traktatem, będąc po te relikwie ojca Kolbe, rozmawiając z ojcem Mirosławem, mówiłem mu o tym, że właściwie te wszystkie traktaty, wydania, no może nie wszystkie, ale z którymi się zetknęliśmy, no są niedoskonałe. Przede wszystkim, no cena jest za wysoka. Nie oszukujmy się, wiele osób w kościele nie są to osoby majętne, no tak się składa. Ponadto jeden z biskupów, z którym rozmawiałem wcześniej, w naszych diecezjalnych, biskup Paweł Socha powiedział, że czemu tu nie ma modlitewnika, w tym akurat egzemplarzu, który ja jemu dałem. Ponadto powiedział, że są zbyt małe litery, że ludzie starsi, słabe oczy i to takie małe litery. No i postanowiliśmy sobie właśnie wtedy podczas tej rozmowy z ojcem, no na początku nie dowierzałem, że się uda wydać takowy traktat, no bo ja nie mam o tym zielonego pojęcia, że spróbujemy zrobić taki traktat, tak nam zasugerował ojciec Mirek, żeby on zawierał to wszystko, co my chcemy, żeby zawierał, czyli duże litery, czyli
modlitwy
na końcu, wstęp, który w jakiś sposób ułatwi każdemu, kto tylko otworzy tą książeczkę, jak z niej korzystać. zachętę w formie tego, że to Jan Paweł II się według tego zawierzył, że inni wielcy ludzie Kościoła, choćby papieże, którzy są tu wymienieni, czy kardynałowie, prymasowie Polski, Chląd, Wyszyński, szli tą drogą. Jednocześnie, że jest to pozycja dla każdego, bo jak ktoś słyszy takie rzeczy, że to papieże i jacyś tam mędrcy, no to ucieka. A 26 paragraf mówi wyraźnie, że pisze tą książeczkę dla ludzi prostych, którzy mają zwykle więcej wiary niż ogół uczonych. To jest książka dla każdego. Tutaj stan, mądrość i tak dalej, nie ma nic do rzeczy. Jest to dość prosty język, co prawda 300 lat temu pisane, więc pewne sformułowania z siłą rzeczy są troszeczkę może zbyt zawiłe, jak na nasze czasy.
Archaiczne.
Archaiczne, natomiast samo tłumaczenie jest bardzo, bardzo dobre. No i taki traktat udało nam się wydać, dzięki Bogu, bo po rozmowie z ojcem, zamiast usiąść przy komputerze i myśleć, jak to zrobić, to wzięliśmy klucz od celi ojca Kolbe. Poszliśmy tam i po prostu padliśmy na kolana i zaczęliśmy prosić, przecież ty, ojcze Kolbe, zawsze chciałeś ewangelizować przez Maryję do Jezusa. No i się zaczęły cuda dziać. I ta książeczka, która tutaj leży, no, opatrzona wstępem pana Wincentego Łaszewskiego, którego akurat też w cudowny sposób poznałem wtedy i no, zaczęły się telefony po prostu. Znalazło się wydawnictwo Apostolikum, które zaoferowało wydać tą książeczkę po kosztach. Pan Stanisław Szańca, redaktor tego pierwszego wydania od czasów wojny tak naprawdę, bo on zredagował w 80-tych latach traktat, właśnie z tłumaczeniem pani Heleny Bramsfordowej, to jest tłumaczenie 27 roku, jeśli się nie mylę, nie pamiętam wszystkich szczegółów.
Tak, 1927.
W każdym razie, no, no mamy ten traktat w pięknej oprawie sztywnej. Naprawdę jest ładny w porównaniu z innymi. I jesteśmy w stanie, dokładając do każdego z tych traktatów obrazek z relikwią ojca Maksymiliana i jeszcze drugi obrazek z Matką Niepokalaną i z taką modlitwą z drugiej strony koronka do 12 przywilejów Matki Bożej, jesteśmy w stanie to zaoferować za 10 zł, więc no cena jest tutaj nieporównywalnie niższa. To nie to, że ja reklamuję, to można zawsze zobaczyć w internecie.
Reklamuje pan nabożeństwo.
Reklamuję nabożeństwo, jak najbardziej, nie konkretny egzemplarz. Natomiast gdy klęczyliśmy w celi ojca Kolbe, to powiedzieliśmy takie słowa, że pragniemy, aby to było wydane, tak jak nam zasugerował ojciec Mirek, na chwałę Boga i ku czci niepokalanej. Żeby nikt po drodze na tym nie zarabiał, złotówki nawet. Żeby to było nie z tego świata. Żeby to było szaleństwo właśnie. W dzisiejszych czasach jest to szaleństwo. Że my dokładamy do tego, do czegokolwiek, że się dokłada. No i tak się dzieje. No i jak jechaliśmy tutaj wtedy po te relikwie, przed samym Niepokalanowem ja otworzyłem Słowo Boże. Tym się też muszę podzielić, bo to bardzo mocny znak dla mnie, i myślę, że dla każdego, kto tego słucha, otworzyłem Pismo Święte i powiedziałem, panowie, tak przeczytam, co tutaj dla nas na dziś może Pan Jezus ma. Otworzył mi się akurat rozdział Apokalipsy świętego Jana o niewieście przeobleczonej w słońce i w 12 gwiazd, a pod jej stopami półksiężyc, tam cała walka w niebie, nie będę cytał, to 13 rozdział bodaj Apokalipsy świętego Jana, ale z Pisma Świętego wypadł obrazek. Ja ten obrazek podniosłem, to była Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus na rękach i z drugiej strony było napisane modlitwa za Andrzeja, chodziło o mnie, 13 października 1993, Niepokalanów. To było na wjeździe do Teresina. Aż jak ja to przeczytałem, to chłopacy się zaczęli śmiać, nie? To moja mama poprosiła kogoś, kto tutaj jechał, żeby się 13 października za mnie modlono. Jak ktoś nie wie, myślę, że wszyscy, którzy słucham, wiedzą, 13 października to jest z kolei ostatni dzień objawień, kiedy cud słońca nastąpił w Fatimie. Ja na to spojrzałem, to aż mnie też przeszyło i mówię, ciekawe, co w tym roku będzie 13 października, bo to już jest niedługo. Jechaliśmy chyba z tydzień wcześniej tutaj. Tutaj rozmawialiśmy o tym traktacie. Jak się okazało, 13 października dokładnie, czy za te kilka dni, po pierwsze wprowadzaliśmy relikwię ojca Kolbe do parafii naszej w Zielonej Górze Świętego Franciszka, a po drugie, później znalazłem w skrzynce od naszego ordynariusza zezwolenie na to, żebym ja jeździł z tym traktatem po Krzewił to nabożeństwo i to również było wydane 13 października. Także no, w 93 matka płakała na kolanach, żebym ja się nawrócił, a no, 24 lata później, 23 w październiku ja wprowadzam relikwię ojca Kolbe, a jednocześnie wystawiają mi dokumenty w kurii podpisane przez biskupa, więc taki też znak z nieba. Ja jeszcze tylko wrócę do tego znaku z nieba, bo zadzwoniła moja znajoma do mnie w jakiś czas przed tym, zanim mnie biskup upoważnił, bo my po zawierzeniu postanowiliśmy krzewić to nabożeństwo. Umówiliśmy się, jest nas 7, weźmy te traktaty, każdy kupi po 5 i chodźmy z tym. Nie dawajmy, sprzedawajmy po cenie tej zakupu. I to zaczęło iść. Najpierw wśród najbliższych, potem trochę dalej. No jak nas kilku to robiło, no to za chwilę się zrobiło 50, 100, 150 osób. Ten traktat zaczął trafiać, ludzie się zaczęli zawierzać. No, nam się skończyły adresy, tak? Doszliśmy do około 300 osób. I nam się skończyło, nie mieliśmy gdzie już tym dalej pójść. I wtedy zadzwoniła moja znajoma i ona powiedziała takie słowa: Andrzej, jak ty byś chciał z tym dalej iść gdzieś, to ty musisz mieć pozwolenie od biskupa, po prostu, żeby wejść do kościołów. Znaczy, no nie musisz mieć pozwolenia, żeby wejść, ale no pójdziesz do proboszcza, to on ci powie, kto ty jesteś. Jeden, drugi cię wpuści, no ale jak jest papier od biskupa, no to jest... No i zadzwoń, mówi, przecież biskup cię tak trochę zna, z tymi medalikami tam po różnych tych jeździłeś, to cię widział. No rzeczywiście tak było. Wiedział, że posługuje też przy egzorcyzmach, prosiłem o błogosławieństwo, bo to taka posługa, gdzie trzeba mieć jakieś takie zabezpieczenie ze strony kościoła, błogosławieństwo biskupa, bardzo ważna rzecz. No i ja wtedy tak przypomniałem sobie tego biskupa wcześniej, który przyjechał, opowiedział mi o tym wypadku swoim, że Bóg mi odpowiedział przez biskupa i mówię do niej takie słowa może kontrowersyjne. Magda, jeżeli to jest dzieło Boże, a wątpliwości cały czas były, bo cały czas zarzuca złymi wątpliwościami, jeśli idzie o Matkę Bożą. Powiedziałem tak, jeśli jest to dzieło Boże i jeśli to Maria uprasza to wszystko i prowadzi, to ja nie będę szedł do biskupa, to biskup jakoś się odezwie sam do mnie. Ona powiedziała, ty chyba zwariowałeś, co ty mówisz. No ja powiedziałem, to pomódl się ze mną teraz o to. To była 23. No ja powiem krótko, następnego dnia rano zadzwonił biskup i poprosił o traktaty. Zapytał się, czy nie mam traktatów dla niego. No i wtedy ja wiedziałem, że mam iść do kurii. Poszedłem, opowiedziałem i no i mam 13 października, a jak ktoś nie pamięta, to wcześniej tu mówiłem, co się działo 13 maja, parę lat wstecz, tak, gdzie byłem i jaki też znak widziałem. Jeśli chodzi o te znaki, no to no różnie je można interpretować. Ja doświadczyłem bardzo wiele, mógłbym o tym mówić, takich nadprzyrodzonych znaków i cudów. Ja wiem, że wiara się nie opiera na tym, żeby widzieć, ale też mam świadomość, że Bóg potwierdza znakami, o tym mówi w swoim słowie, że tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć. I im dalej człowiek idzie w tym wszystkim i im więcej, oczywiście z wolą Bożą, pragnie zrobić w Kościele, to tym Bóg daje mu więcej tych znaków. To niekoniecznie muszą być aniołowie, którzy się ukażą w biały dzień. Patrzmy wokół siebie, bo codziennie dostajemy znaki od Pana Boga, od naszego Ojca, który codziennie nam potwierdza, że jest z nami. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Mocne słowa, szatan też kusił Pana Jezusa właśnie w jednym momencie, żeby rozkazał aniołom i one przyjdą i to jest wystawianie na próbę. Natomiast jeśli potrzebujesz znaku, proś o ten znak i Bóg odpowie w znaku, tylko nie oczekuj od razu nie wiadomo jakich fajerwerków, bo można dojść do takiego stopnia jakby pewności siebie, że przyjdzie anioł, a ja powiem, co, ty tylko anioł, ja czekałem na archanioła, nie? No, oczywiście teraz uśmiecham się, ale ja doświadczyłem wielu rzeczy, ta rzeczywistość istnieje, jest bardzo blisko nas. Zły duch za pomocą narzędzi, którymi dysponuje, czyli przede wszystkim świata, tego świata, odwiódł nas od tego, tak? Wielu ludzi chodzi do kościoła, w Boga to jeszcze wierzę, no ale tam to średniowiecze jest. No ja byłem jednym z nich, tak? Jak mi ktoś powiedział kiedyś wcześniej tam diabeł, no to taka była istota z kopytkami, śmieszna z komiksu, nie? Albo horror jakiś i... No później przeżyłem swój horror. Również teraz też często doświadczam różnych rzeczy, które się dziwne dzieją, Bogu za nie dziękując, bo znaki są po to, żeby nas umacniać. Nawet Matka Przenajświętsza też dostawała znaki, tak? I to mocne znaki takie jakby chociażby trzech mędrców, którzy przyszli z hołdem, to był też dla niej znak, tak? To był dla niej znak. Pasterze, którzy przyszli śpiewając chwałę Bogu, czy chociażby wiele później innych, jak proroctwo Symeona, tak? Ona doskonale wiedziała, co to będzie za miecz, który jej duszę przeniknie, ale to był kolejny znak dla niej. Znak w świątyni w wieku 12 lat, kiedy Pan Jezus rozmawiał z mędrcami. Wiele innych, które... I każdy na miarę swojego zadania w Kościele będzie te znaki otrzymywał. One będą, bo Bóg będzie znakami potwierdzał tą swoją obecność.
Panie Andrzeju, jak można pomóc naszym słuchaczom, by oni się dowiedzieli, jak odmawiać nabożeństwo? Gdzie możemy szukać informacji?
Znaczy ja powiem tak, to nabożeństwo to nie jest tyle coś do odmawiania, tylko to jest tak.
Praktykowanie.
Praktykujemy to nabożeństwo, tak. Praktykowania. Najpierw trzeba się zapoznać z traktatem, tak? Najpierw należy przeczytać tą książeczkę. On nie jest długi. On tak sam w sobie to ma sto kilkadziesiąt stron. Że nawet tu nie chodzi o długość. Tu ja ostatnio
Ale tak, by nie zniechęcić, że jest to wielkie dzieło.
Nie, nie jest to wielkie dzieło. Nie, absolutnie to nie jest wielkie dzieło.
To znaczy jest wielkie, ale nie jest obszerne.
Tak jest. Dzieło jest niewątpliwie wielkie. Ludwik jest święty Ludwik, Maria Grignion de Montfort jest kandydatem na doktora Kościoła. Ważna rzecz, jest to święty, który został kanonizowany w XX wieku, mimo że żył w 1715, bodaj napisał traktat i niedługo potem zmarł, więc Kościół stawia nam go za wzór dzisiaj, właśnie dzisiaj, nie wtedy, tylko dzisiaj, w swojej mądrości Kościół pokazuje, że Ludwik to jest na dzisiejsze czasy, również ten traktat jest na dzisiejsze czasy. Nie jest to dużo, objętościowo, no tak jak mówię, około 200 stron, może nawet nie, czasowo, no nie wiem, można to w 2 dni przeczytać, można to czytać dłużej. Ja powiem tyle. Święty Ludwik dowodzi w tej książeczce i to jest bardzo ważne, że jest to droga najbezpieczniejsza, najprostsza i najłatwiejsza do tego, aby osiągnąć po prostu zjednoczenie z Jezusem Chrystusem. Jeszcze raz powtórzę. Najbezpieczniejsza i najłatwiejsza. Więc można stosować inne drogi, tak? Na przykład trudniejsze, mniej bezpieczne, bardziej karkołomne. Ja zadam jedno pytanie. Po co? Po co, jeżeli mamy mamę, po co rezygnować z pośrednictwa mamy i szukać inaczej? Wielu świętych również o tym mówi, że tak jest. Ja rozmawiałem ostatnio z jednym bardzo świątobliwym kapłanem i on powiedział, że wręcz jest to niemożliwe dojść do zbawienia bez Matki Bożej. To były jego słowa. On też podparł to między innymi właśnie traktatem, a Ludwik się podpiera wieloma świętymi. To nie jest tak, że Ludwik sobie nagle coś odkrył i wymyślił. Czy choćby ojciec Kolbe, który, no tutaj są zdania podzielone, ojciec Kolbe spotkał się z traktatem, natomiast jakby swoje nabożeństwo zbudował wcześniej. Ale to nie jest istotne. Ojciec Kolbe właśnie mówił o traktacie, że to zawiera dokładnie to samo, co on tak naprawdę praktykuje. Więc jest to kolejny święty wielki, który potwierdza traktat. No Jan Paweł II wspominaliśmy. Ja ostatnio miałem spotkanie z kardynałem Stanisławem Dziwiszem, jeszcze jak on był metropolitą krakowskim i rozmawiałem z nim właśnie o tym, że zajmujemy się traktatem, no to on powiedział takie słowa, że papież się nie rozstawał z tą książeczką, on ją bez przerwy miał i ją przeglądał. Jest bardzo często tak, że ja tą książeczkę sobie tak otwieram, nazwijmy to na chybił trafił i właśnie czytam pewien fragment i teraz właśnie tak otworzyłem. Dobry Pan Jezus raczył zamknąć się w łonie Najświętszej Panny jako jeniec i niewolnik z miłości i być jej poddanym i posłusznym przez lat 30. Otóż tu, powtarzam, gubi się rozum ludzki, kiedy rozważa się o postępowaniu mądrości wcielonej, która choć mogła, nie chciała oddać się ludziom wprost, lecz przez Najświętszą Dziewicę. Jezus nie chciał przyjść na świat w wieku dojrzałym, bez zależności od kogokolwiek, lecz jako biedne dzieciątko, zależne od starań i opieki Matki Najświętszej. Więc również tak można się wspierać tym traktatem. Skoro mądrość przedwieczna w ten sposób chciała przyjść do nas, to czyż nie pragnie tego, co dowodzi Ludwik, że my mamy obrać tą samą drogę, tylko w przeciwnym kierunku. Przez Maryję do Jezusa. Jak praktykować to nabożeństwo? To wszystko jest naprawdę w tym traktacie. Bardzo przejrzyście opisane. Ja tutaj już, bo traktat jest dostępny w PDF-ie, można go bezpłatnie pobrać z internetu. Ja każdego zachęcam, żeby mieć książeczkę. Ale to książeczka jest po prostu czymś takim, mam ją przy sobie, mogę ją wziąć w podróż czy gdzieś, no. Jest tutaj akt zawierzenia Jezusowi przez Maryję na końcu tego traktatu i można się zawierzyć, można się też do tego zawierzenia uprzednio przygotować, no to już jeżeli ktoś bardziej, gdzieś głębiej chce sięgnąć w siebie, zapoznać się z samym sobą, ze swoimi ułomnościami, jest to droga 33 dni do Jezusa przez Maryję według świętego Ludwika. Są opracowania w internecie. Z tego, co wiem, jest taka strona jak bożywojownik.pl, pisane bez polskich znaków, która chociażby o tym mówi. Ale no można poszukać. Droga do Jezusa przez Maryję. Są książeczki do kupienia. Jednakowoż wystarczy, że człowiek, który przeczyta świadomie traktat, odmówi ten akt zawierzenia. Zawierzy się po prostu. I to będzie skutkowało w życiu każdego. Nie każdy będzie to nabożeństwo praktykował tak jak choćby Jan Paweł II, czy ojciec Maksymilian Maria Kolbe, aczkolwiek naprawdę każdy człowiek może przez to bardziej zbliżyć się do Pana Jezusa, a więc do świętości. Do czego naprawdę gorąco zachęcam, no tu się może znowu powtórzę, ale jedynym celem naszego życia, naszego całego istnienia jest to, żeby być zjednoczonym z Bogiem w wieczności. I inne rzeczy to są tylko apendiksy, dodatki. Dodatki do tego, żeby się ich chwycić i podciągnąć, albo żeby upaść, tak? I tutaj Matka Przenajświętsza, nasza Pani Maryja, niepokalana dziewica, to jest ktoś, kto nas będzie za rękę prowadził. Bo to jest naprawdę mama. Bo to jest po prostu mama. A mama, to jak Arkanego śpiewa, mama czuwa, mama wie, czego każde dziecko chce. I tutaj nie ma, czy facet, czy kobieta, że to mówi facet. No, ja się uważam za stuprocentowego faceta, mam 1,90 m wzrostu i niejedno przeszedłem, a to jest moja mama po prostu. I tak do tego podchodzę. I tak samo moi bracia ze wspólnoty. Czasami na nas patrzą jak na wariatów, jak facet, który 110 kilo waży, mówi, że idę się do mamy pomodlić, nie? I klęka i zaczyna zdrować Mario. Odmawiać. I to jest piękne, taka droga przez Maryję do Jezusa to jest coś pięknego, to jest coś, co porusza serce i naprawdę dzieją się cuda wokoło. Ja doświadczyłem tylu nawróceń, tylu jakichś poruszeń wokół mnie dzięki temu, że się oddałem, że każdego, kto ma osobę, moja matka przez 30 lat walczyła, ja szydziłem, a teraz siedzę w radiu i o Maryi rozmawiam. No przecież gdyby mi ktoś 6 lat temu powiedział, że tak będzie, no to ja bym no po prostu powiedział, że prędzej, i tu sobie możecie wstawić każdy zawód, że prędzej będę kosmonautą, czy nie wiem, sprzątaczką, nie uwierzyłbym. A dzisiaj to robię naprawdę z przekonaniem i z przekonaniem mówię, że Jezus Chrystus jest jedynym Panem i Królem i jedyną taką pewną drogą jest droga przez Jego niepokalaną Matkę Maryję. Amen.
Amen. Swoim świadectwem życia i wiary dzielił się z nami Pan Andrzej z Zielonej Góry. Panie Andrzeju, pięknie dziękuję za to wzruszające świadectwo pełne nadziei, a przede wszystkim świadectwo, które świadczy o wielkości Matki Bożej. Dziękuję pięknie. Tak z Panem jest. Bogiem.
Ja chcę podziękować Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, Matce Przenajświętszej i jeszcze raz Wam, Kościołowi, który się modli o nawrócenie biednych grzeszników, bo oni się nawracają.
Bardzo dziękuję z Panem Bogiem. Dziękuję,
z Panem Bogiem.
Dziękuję również za pomoc w realizacji tej audycji wspomnianemu tutaj ojcu Mirosławowi Kopczewskiemu. Dziękuję. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.